Dobrze jest być znowu razem z wami w tym miesiącu. Dużo mówimy o Kościele i dzisiaj chcemy powiedzieć o załodze. Załoga jest, jak wiecie, porównujemy Kościół do żaglowca. To nie statek pasażerski. Kościół to nie biuro podróży, które załatwia przeloty do nieba. Bywa, że jesteśmy właśnie na pełnym morzu. Ja myślę, że moje życie mniej więcej jest teraz na takim etapie. W takim miejscu. Nie wiem, jakie jest twoje. Czasami jak jest sztorm, to człowiek walczy, żeby przetrwać i przeżyć. Dlatego to, co mówiłem na początku, że moją nadzieją, moją radością jest być blisko ciebie, Boże, to prawda. Kiedy mówimy o załodze, załoga jest niezwykle ważna. Kiedy ktokolwiek z was chociaż raz w życiu pływał na takim jachcie, wie, jak ważna jest załoga. Jeśli nie pływaliście, to pozwólcie, że powiem wam, bo jest się 24 na dobę. Szczególnie, kiedy jest się w 8 lub 12 facetów, wierzcie mi, że wystarczy jeden maruda i cały rejs jest do niczego. Gdybyś nie wiem, co robił, żeby nie wiem, jak wiało, zabraknie jednego, cały rejs jest do niczego. Ale nie trzeba pływać statkiem, wystarczy być w Kościele. Jest dokładnie tak samo. Dlatego załoga jest bardzo ważna. Dlatego tak ważne jest to, że mamy siebie nawzajem. Tak ważne jest, że uczymy się żyć w miłości, w poszanowaniu, mimo różności, różnych talentów i darów. Chcę naprawdę z całą stanowczością w imieniu nas pastorów, liderów podziękować wam, Kościele umiłowany, za wszystkie niezwykłe służby, które mamy w Kościele, jest ich naprawdę dużo, od grup domowych, poprzez szkółkę, która jest tak ważna, ponieważ mamy prawie setkę małych dzieci w Kościele, zespół uwielbienia. Niektórzy dopiero wstajecie, niektórzy jecie śniadanko, oni w każdą niedzielę tu ćwiczą, żeby się przygotować. Służba witania, kawiarenka, nagłośnienie. Adaś chętnie by pospał każdego i każdej niedzieli, kiedy do niego dzwoni, halo? Ja mówię, Adaś, pora. A co? Niedziela dzisiaj. Dlaczego? To nie moja wina, że dzisiaj jest niedziela. Adasiu, dziękujemy ci za twoją służbę. Naprawdę, wielu, wielu z was i pewnie wszystkich nawet drobiazgów nie wymienię, jakże ważne jest sprzątanie. Przepraszam za to mało kościelne stwierdzenie, ale lubię je. Pokaż mi twoją toaletę, a powiem ci, do jakiego kościoła chodzisz. Jak ważna jest każda służba, nawet ta wydawałoby się najmniej istotna. Potrzebujemy siebie. Załoga jest niezwykle ważna w Kościele. Jeśli nie ma załogi, jeśli nie pracujemy razem, to niestety zamieniamy żaglowiec na statek pasażerski. A to zupełnie inny Kościół. I nie taki Kościół Jezus powołał do życia. Pozwólcie, że troszeczkę dzisiaj wrócę do Dziejów Apostolskich, bo są niezwykłe, bardzo lubię je czytać. Jak pamiętacie, Góra Oliwna, troszkę o tym mówiliśmy, Jezus idzie do nieba, ostatnie spotkanie z uczniami, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Weźmiecie moc Ducha Świętego, mówiliśmy troszkę o tym w tamtym tygodniu. Pan Jezus idzie do nieba, apostołowie zostają. I rozpoczyna się. Jak wiecie, jednego zabrakło. Pierwszą rzecz, którą robią, to wybierają pośród siebie mężów godnych zaufania, tych, którzy byli z Jezusem. I do grona liderów, do grona tych, którzy stali z przodu, ponieważ to nie było zamknięte grono, wzięli kolejną osobę. Dlaczego o tym mówię? Bo jest zesłanie Ducha Świętego. Rozpoczyna się Kościół. Nawracają się ludzie. Ludzie oddają życie Chrystusowi. Zaczyna wszystko rosnąć. Zaczyna się zmieniać bardzo, bardzo szybko. Jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo obowiązków. Ich jest 12. I cóż się stało? W owym czasie liczba uczniów bardzo wzrosła. I niektórzy zaczęli gadać, szemrać, że nie wszystko jest w porządku w Kościele, bo nie wszystkim się opiekują tak, jak powinni ci, którzy stoją tutaj. Zwróćcie uwagę, co robią mądrzy liderzy i przywódcy Kościoła. To miejsce nie jest zarezerwowane dla mnie, dla pastora Stanisława, Krzysztofa, Adama czy innych liderów. Zapraszamy każdego do tego, abyście, i ciągle o tym mówię, abyście chcieli razem z nami dźwigać ciężar. Co się stało? Zobaczcie, wtedy 12 co zrobiło? Przywołało uczniów. I powiedzieli tak, upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. I ustanowimy ich po to, aby zajęli się tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa, a oni zajmą się problemem, który był, pamiętacie, chodziło o wdowy, o usługiwanie zupełnie w innym miejscu i w inny sposób. I wtedy co się stało? Wtedy razem z całym kościołem tych 7 mężów stanęło przed, tak jak przed wami, i liderzy, apostołowie, ci, którzy byli z przodu, jest napisane, że nałożyli na nich ręce, modlili się, błogosławili i do pracy. I dalej, a Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także nawet wielka liczba kapłanów wtedy przyjmowała wiarę. Kościół rósł, ciągle się rozwijał i było potrzeba ciągle ludzi do pracy. Tak też jest dzisiaj. Kościół, który nie rozumie swojego powołania służby, nie rozumie tego, że jesteśmy powołani do tego, aby służyć. Pamiętacie, ciągle o tym mówimy. Uczeń Jezusa Chrystusa to ktoś, kto rozumie, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy, abyśmy usługiwali sobie nawzajem. Potrzebujemy, najpierw darmo wzięliśmy. Jezus mówi teraz, darmo dawajcie. To jest proces uczniostwa i dlatego chcę was zachęcić do tego, abyśmy, żeby każdy z was był zachęcony do tego, żeby być w Kościele, mieć swoją odpowiedzialność, nie tylko przychodzić na nabożeństwa. Każdy z was ma wystarczająco dużo umiejętności i talentów do tego, abyś był przydatny do Królestwa Bożego, abyś był przydatny w Kościele. Nie wierz w to. Jeśli dzisiaj mi mówisz, nie nadaje się, bardzo dobrze, mówię ci, że się nadajesz. Właśnie Bóg takich potrzebuje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale historię świata Pan Bóg tak jakoś to dziwnie robił. Przeważnie wybierał tych, którzy się nie nadawali. Jest wiele przykładów Mojżesza, pamiętacie? Ależ on miał mnóstwo wymówek. I nawet one były sensowne. Czy Pan Bóg zrezygnował tylko dlatego, że jemu się wydawało, że się nie nadaje? Właśnie Pan Bóg powiedział, nadajesz się. I zobaczysz, co zrobię z tobą. Pamiętacie? Zachęcając, ciągle wam mówię, nie mów Bogu, czego nie masz. Pan Bóg to wie i my to wiemy. Powiedz Panu Bogu, co masz, a On to pomnoży i zrobi z tego niezwykłą rzecz. Panie Boże, tak naprawdę mam tak niewiele, ale mam serce, które kocha ludzi. Mam 2 zdrowe ręce i 2 zdrowe nogi. Użyj mnie. Pomódl się taką modlitwą, a zobaczysz, że z łatwością Bóg pokaże ci twoje miejsce i to, co trzeba robić. Bo do tego został powołany Kościół. Kiedy Kościół rósł i działy się naprawdę wielkie rzeczy, Słowo Boże mówi, tak jak już powiedziałem, potrzebujemy siebie nawzajem. I miejsce tutaj nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Apostoł Paweł, który, jak wiecie, nawrócił się już po czasie, spotkał Pana Jezusa osobiście po Jego zmartwychwstaniu. Odmieniło się Jego życie. Pan Bóg posłał Go, mimo tego, że był Żydem 100%, świetnie wykształconym, posłał Go właśnie do pogan i nazywamy Go apostołem pogan. To też jest niezwykła historia. Kiedy On się nawrócił, spotkał się z tymi, którzy wtedy dowodzili, którzy byli z Jezusem i znowu stanowili jedność i całość i głosili Ewangelię. Kiedy poganie się nawracali, to już w ogóle, kiedy przyszło prześladowanie, pamiętacie, pierwszy kościół mniej więcej 50 lat był tylko kościołem żydowskim. Potem dopiero zostaje wylany Duch Święty na pogan i nawracają się tysiące ludzi. Kto miał to wszystko ogarnąć? No właśnie kościół, ci, wy, którzy się ponawracaliście, którzy oddaliście życie Chrystusowi, staliście się uczniami Chrystusa. Bóg mówi, użyję cię tylko chciej tego. I tak było, i apostoł Paweł w wielu miejscach pisze, na przykład do Tytusa pisze, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, bo powstawały nowe, kolejne zbory, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił tam właśnie w kościołach, w zborach starszych liderów, tak jak ci nakazałem, ponieważ każdym żaglowcem ktoś musi dowodzić. I dobrze jest, że jest szef, że są zastępcy, potem jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej ludzi, którzy mają serce do tego, aby służyć. To jest załoga. Siła jest w tym, że jesteśmy razem. Cierpię nad tym, że historia jest taka, jaka jest, że kościoły się podzieliły. Mamy denominacji, kościołów, wszystkiego. Ale najważniejsza rzecz, nie zgubmy tego, tylko jest jedno imię, jak śpiewaliśmy dzisiaj. Imię Jezusa Chrystusa. I we wszystkich kościołach chrześcijańskich wyznajemy to. Wiecie, że często to powtarzam. Kiedy umrzesz, Pan Bóg nie zapyta cię, do jakiego kościoła chodziłeś. Pamiętaj, kiedy umrzesz, Pan Bóg nie zapyta cię, do jakiego kościoła chodziłeś. Więc jeśli jesteśmy w tym kościele, Bóg dzisiaj również chce was zachęcić do tego, że każdy z was jest potrzebny. Załoga jest czymś niezwykłym. Pomyśl, co chcesz dzisiaj zrobić. Pomyśl, co chcesz dać. Potrzebujemy siebie nawzajem. Apostoł Paweł miał Tymoteusza. Tymoteusz miał swoich Tymoteuszy. Uczymy się od siebie nawzajem. Nasze tłumaczenie brytyjskie nie jest najszczęśliwsze. W pierwszym liście do Tymoteusza jest napisane, że kto o biskupstwo zabiega, pięknej pracy pragnie. Ale gdybym was zapytał, kto chce być biskupem, nie wiem, czy ktoś by się zgłosił. Mówię tak, zrobię taki slajd i pokażę wam, ale myślę sobie, że nie musicie zbytnio używać wyobraźni, żeby widzieć, nawet nie zamykając oczu, jak wyglądają biskupi. Nie o to chodzi w tym fragmencie. Pozwólcie, że powiem wam, że przetłumaczone jest to jako biskup. Słowo episkopas to jest nadzorujący, pilnujący, to jest starszy, przewodniczący zgromadzenia, przewodniczący służby. I teraz posłuchajcie tego. Apostoł Paweł mówi, każdy kto, pomijam biskupa i tłumaczę to zdanie tak jak jest, każdy kto pragnie być nadzorującym, pilnującym, przewodniczącym zgromadzenia, przewodniczącym grupy, liderem grupy domowej, powiedziałbym dzisiaj. Pięknej pracy pragnie. Nie jest to dla każdego, ponieważ to jest niezwykła służba. Ponieważ kiedy się stoi z przodu, człowiek jest na świeczniku, trzeba mieć właściwą motywację. Ponieważ jeśli czytacie Słowo Boże, a wiem, czy czytacie, wiecie, od kogo najwięcej apostoł Paweł wycierpiał? Tych takich najtrudniejszych swoich boleści? Nie tych fizycznych, kiedy go więzili, kiedy go smagali rózgami, ale od Kościoła, od swoich. Tak już to działa. Wiele razy służba, którą wykonujesz, to nie jest dobre, ale wiele razy tak jest w Kościele, że nikt ci nawet nie podziękuje. Dlatego tak ważna jest motywacja. Dzisiaj was zachęcam do tego, abyś podjął decyzję tego, że chcę służyć z dwóch powodów. Nie dlatego, żeby cię widzieli, że stoisz tutaj. Z dwóch powodów. Bo miłuję Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy. I drugi powód, bo miłuję bliźniego jak siebie samego. Są dwa powody, które sprawiają, że nie będziesz chodził sfrustrowany po tym świecie. Bo będziesz służył innym z miłości do Boga i miłości do bliźniego. I to będzie dawało niezwykłą siłę. Jeszcze raz powtarzam, każdy uczeń Jezusa Chrystusa rozumie i wie, jak niezwykłą rzeczą jest dawać. Nie ma dla mnie piękniejszej nagrody, jeśli widzę, że życie kogokolwiek z was się zmienia. Jak widzę, jak Bóg ratuje małżeństwa. Jak widzę, jak Bóg wyciąga ludzi z gnoju, z bagna życiowego, w które włazimy na własne życzenie. Kościół wierzę, mówiłem wam to ostatnio, wierzę w lokalny Kościół. Wierzę w Kościół, który powołał Bóg do życia. Nie wierzę w instytucję kościelną, tylko wierzę w Kościół lokalny, ten Kościół, który Bóg powołał do życia. Bo właśnie od kondycji duchowej lokalnych kościołów zależy życie tysięcy ludzi, z którymi się spotykamy. I nie jest mi to obojętne, w jakim stanie jesteśmy jako Kościół. Bo albo to miejsce będzie niezwykłą załogą, która będzie otwarta i będzie chciała dawać i będzie inspirująca i będzie tu przychodziło setki, tysiące ludzi. Właśnie dlatego, bo tu jest chleb żywota, bo tu jest moc Boża, bo tu jest Jezus Chrystus, który daje siłę i przemienia ludzkie serce i ludzką duszę. Do tego dzisiaj bardzo, bardzo chcę was zachęcić. Służba i praca w Kościele jest niezwykła. Wierzcie mi, kiedy myślę o tym, kiedy czytam słowa apostoła Pawła, jak on jest podekscytowany tym, co robi, mimo tych wszystkich trudności, przez które przechodzi. Każdy z was, kto zakosztował, a wielu wiem, bo rozmawiam z wami, jak się cieszycie, że mogłem pomóc. Ktoś mnie prosił o modlitwę, modliłem się, byłem, zrobiłem, posprzątałem, zawiozłem, podwiozłem, przywiozłem. To są proste rzeczy. Nadajesz się, bo masz samochód i możesz kogoś przywieźć w niedzielę za tydzień na nabożeństwo. Naprawdę to o to chodzi? Tak. Niektórzy z was może będą i mają taki dar jak pastor Krzysztof. I będziecie u pastora Krzysztofa i będziecie się uczyć kaznodziejstwa i będziecie mieli dar nauczania. Bardzo potrzebujemy ludzi, którzy mają dar nauczania. Ktoś inny może umie śpiewać albo grać. Zapraszamy. A ktoś inny naprawdę ma samochód i serce do tego, aby podwieźć kogoś, bo jadę do kościoła. Może trzeba kogoś odwieźć. Załoga, kościół, uczniostwo. Pomyśl, a kiedy ostatni raz zaprosiłeś kogoś na obiad po nabożeństwie, które za niedługo się skończy? Zacznijmy od prostszej rzeczy. Dzisiaj też was o to poproszę. Kiedy skończy się nabożeństwo, zobacz z przodu, z tyłu, z boku, kogo nie znasz. Przywitaj się i powiedz: miło cię widzieć. Nadajesz się. Każdy potrafi to robić. To jest siła i moc, która jest w Kościele i dzisiaj do tego chcę was zachęcić. Ponieważ wierzę w Kościół, w ten lokalny Kościół i chcę razem z wami robić rzecz niezwykłą. Chcę swoją karierę zawodową, swoje życie odłożyć na bok i powiedzieć wam dzisiaj po raz kolejny: najważniejszą i najcudowniejszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to oddawać swoje serce, swoje życie, swoją energię tutaj, aby pozyskiwać ludzi dla Chrystusa. Zróbmy coś niezwykłego ze swoim życiem. Drugiego nie będzie. Jeśli przeżyjemy w taki lub w inny sposób, ja chcę mieć niezwykłe życie. Masz problemy sam ze sobą? Każdy ma. Spróbuj i zaufaj. Chcesz pomóc sobie? Zacznij pomagać innym. Zobaczysz. Chcesz pomóc sobie? To jest zasada działania załogi kościelnej. Wiecie dlaczego? Bo wtedy już nie ja. Większość problemów bierze się stąd, że ja mam problem, ja jestem ważny. Nikt się ze mną nie wita w kościele, nikt mnie nie zauważa, nikt nie zaprasza mnie na obiad, nikt mnie nie kocha. Odwróćmy sytuację. Dlaczego się nie przywitałeś z nikim? Dlaczego nikogo nie zaprosiłeś na obiad? Dlaczego kogoś nie przytuliłeś, nie powiedziałeś, że go kochasz? Zobaczcie, jak to działa. Ja. A Pan Jezus Chrystus i apostołowie uczą nas, że kiedy człowiek rodzi się na nowo, kiedy oddajesz życie Chrystusowi, właśnie w tym kościele, o którym mówimy, twoje ego musi umrzeć. Ja muszę umrzeć wraz z Chrystusem. I to jest ten piękny obraz chrztu, który tak lubię, kiedy mamy kolejne chrzty. To jest ten obraz, kiedy zanurzasz się w wodzie, umierasz z Chrystusem i zmartwychwstajesz do nowego życia. A nowe życie to zupełnie inna droga. Nowe życie to już nie ja, ale w czym mogę ci pomóc? W czym mogę ci pomóc? Może mógłbym coś zrobić? Trzeba zakupy zrobić? Może posprzątać? W czym mogę ci pomóc? O, ostrożnie, bo jak zaczniesz pytać, zobaczysz, nie wyrobisz się. Ale to jest załoga. To jest właśnie siła. Każdy z nas jest potrzebny. Nie jesteśmy w stanie w kilka osób, tak jak apostołowie, zbudować czegoś niezwykłego. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tysięcy ludzi. Ale zobaczcie, jak nasz Kościół rośnie. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Zobaczcie, ile nowych, zbawionych ludzi. Ile ludzi wyrwanych z piekła. Jak Bóg działa. i będzie jeszcze bardziej działał, bo to dopiero początek tego, co jest przed nami. Dzisiaj chciałbym i poprosiłem Leszka, tak jak wam powiedziałem tydzień temu, chciałbym, aby Leszek dzisiaj, mówiąc o Kościele, o załodze, powiedział też o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, która dotyczy każdej załogi. Każdej załogi, nawet najlepszej. Bardzo łatwo jest popaść w zniewolenie, w nauk, w rzeczy, które nawet najlepszą załogę czy pojedyncze osoby są w stanie dopaść i wtedy taka załoga słabnie. Ale mamy siebie nawzajem. Mamy siebie nawzajem i chcemy dzisiaj modlić się o siebie nawzajem, walczyć o to, abyśmy byli najlepszą załogą na świecie. I chciałem Leszka prosić, chodź już Leszku, żebyś podzielił się troszkę z nami dzisiaj swoim doświadczeniem, właśnie tym, jak łatwo jest, i posłuchajcie tego, jak łatwo jest dać się zniewolić wieloma rzeczami. Ostatnio mówiłem, że najczęściej, kiedy mówimy o zniewoleniu, to mówimy tylko o alkoholu, narkotykach i papierosach. A jest całe mnóstwo rzeczy, które nas oddziela od naszego Boga. I wtedy taka załoga niestety nie jest sprawna, tak jak powinna być. Ale w Jezusie Chrystusie wszystko mogę. Amen. W Jezusie Chrystusie jestem gotowy i dzisiaj chcę was też zachęcić do tego, kiedy Leszek będzie kończył, abyśmy byli gotowi zmieniać swoje życie. Abyśmy byli gotowi do zmian po to, abyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy załogą Jezusa Chrystusa, która ratuje innych, ale też Bóg daje nam niezwykłą siłę do tego, aby nasze życie się przemieniało. Leszku, zapraszam.
Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Nieraz sobie zadaję pytanie, jak wygląda moje życie dzisiaj z Jezusem Chrystusem? Jak wygląda moja droga dzisiaj przez życie? Czy budzę się każdego dnia z fascynacją i z taką determinacją i z taką ciekawością, co za rogiem mojego życia czeka dzisiaj? Czy budzę się i idę i patrzę? To jest coś niesamowitego. Panie Boże, co Ty masz dzisiaj dla mnie? Kogo dzisiaj spotkam na swojej drodze, aby móc mu powiedzieć o tym, jak jesteś dobry? Aby móc mu powiedzieć, że był czas, był dzień w moim życiu, kiedy wyrwałeś mnie z bagna. I kiedy budzę się rano i idę na ulicę, mówię, wow, patrzę za róg, co tam jest, ale może też być inaczej. Tak wielu chrześcijan dzisiaj kładzie się ze strachem, a budzi się w depresji. Jest, obudziłem się i koniec. I idę tak, codziennie wygląda droga do pracy, tu warzywniak, tam pan stoi, tam kwiaciarka i nie ma tej fascynacji. Jak dzisiaj wygląda moje życie? Czy dzisiaj mam wpływ na moich znajomych? Czy mam wpływ na ludzi z pracy? Czy mam wpływ na środowisko, w szkole? Gdzie ten czas, kiedy przychodziłem do kościoła i byłem zafascynowany każdą osobą? I mówię, jejku, jacy oni są fajni, jacy pełni miłości, otwartości. Cieszyłem się. Nie mogłem się doczekać następnej niedzieli. Nie mogłem się doczekać tego, żeby komuś powiedzieć, jaki Bóg jest dobry. Czy ten czas dzisiaj w moim życiu jest, w moim i Twoim? Pamiętasz moment nawrócenia? Czy pamiętasz, kiedy przyszedłeś do Boga, złamany, z pełnym bagażem, z pełnym plecakiem, przyszedłeś i On Ci ten plecak zdjął? I On Ci ten plecak zdjął i poszedłeś wolny, uratowany, uradowany, uwolniony z niewoli, w której byłeś do tej pory. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu w jarzmo niewoli. I nie poddawajcie się znowu w jarzmo niewoli. Ale dalej też jest jeszcze napisane, wszystko mi wolno, nie wszystko jest pożyteczne, wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczemu zniewolić. To jest coś niesamowitego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Często jednak popadamy w zniewolenie. Często jednak bywa tak, że za tym zakrętem mego życia jest pułapka, bo być może obraliśmy nie tą drogę, którą trzeba. Wiecie, pułapka to jest coś takiego, jakby zwierzak wiedział, że jest w nyko, to by poszedł inną drogą. Jakby człowiek wiedział, że się uzależni, to by nigdy tego nie dotykał. Ale wszystko mi wolno, nie wszystko jest pożyteczne. I nagle popadamy. Budzimy się po roku, po dwóch, po dziesięciu, po piętnastu chodzenia z Bogiem i patrzymy, że mamy problem z alkoholem, z papierosami być może z lekami, z narkotykami. Możemy popaść w seks, zniewolenie, w pornografię, gry komputerowe, internet, hazard, zakupy niekontrolowane, nadmierne jedzenie, kłamstwo. Wiecie, że można się uzależnić od kłamstwa? Strach, uraza, złość, relacje z innymi, złe relacje z innymi, w obgadywanie, w rozwiązłość, a nawet możemy popaść w lenistwo albo w agresję. I to wszystko czyha na różnych zakrętach naszego życia. I potem mówimy, nagle zaczynamy ponosić konsekwencje. To nie jest nagle. To jest długa droga, aby w to nagle wpaść. Dowiadujemy się, przychodzi siostra i mówi, bracie, mój mąż chce mnie zostawić nagle. Wierzcie mi, to nie jest nagle. Ale był czas właśnie. Wróćmy do tego nawrócenia naszego. Człowiek, który przychodzi do Boga, jest w niewoli grzechu. Przychodzi, pada przed Nim na kolana, przed krzyżem, kiedy Bóg, Jezus Chrystus, uwalnia go, staje się wolnym człowiekiem, odwraca się i idzie na nową drogę życia. Ale chciałbym jeszcze jeden przykład przytoczyć. Ja siedziałem w więzieniu i wychodząc z tego więzienia, kiedy się brama za mną zamknęła, mogłem wybrać dwie drogi. Albo jedną, albo drugą. Jedna droga to jest taka, żeby pójść do swoich kolegów znowu, a druga to taka, żeby uczyć się żyć. Bo człowiek, który siedzi ileś lat w więzieniu, ja akurat nie siedziałem, dzięki Bogu, długo, ale człowiek, który siedzi 5, 10, 15 lat w więzieniu, on wychodzi i potem po 3 miesiącach znowu wraca do więzienia, to zadajmy sobie pytanie, czy on był wolny w tym momencie, czy nie? Był wolny, bo siedział w więzieniu, wyszedł, ale kurs, który obrał, nie był ten, który być powinien. Bo to, że znalazł się na wolności, nie znaczy, że znał zasady panujące na tej wolności. I on powinien wybrać kurs taki, gdzie może się pójść uczyć tych zasad. Gdzie się nauczy tych zasad? W środowisku? W środowisku się nie nauczy. Nauczy się tylko tam, gdzie żyją normalni ludzie, którzy żyją zgodnie z prawem, którzy pracują, którzy mogą mu powiedzieć, chodź, my ci pomożemy. Jeśli ten człowiek wybierze ten kurs, to on do tego więzienia nie wróci. A jeśli wybierze ten drugi, to on do tego więzienia rychło wróci. Dlatego, kiedy przychodzimy w naszym życiu do Jezusa Chrystusa, padamy na kolana i prosimy, Panie Jezu, wybacz, zobacz, jak mam popaprane życie moje. Zobacz, co się ze mną dzieje. Ja już dłużej nie mogę. Ja już po prostu chcę inaczej żyć. Chcę oddać swoje życie Tobie. Ratuj mnie, nie chcę iść do piekła. Nie chcę zginąć. Uwolnij mnie z tych kajdan, z tych więzów grzechu. I Pan w łasce swojej, Pan Jezus w łasce swojej, przez Twoją świętą krew uwalnia Cię. I Ty odchodzisz i teraz masz dwie drogi. Albo pójdziesz tam, do swojego środowiska z powrotem, skąd przyszedłeś, albo pójdziesz tam, gdzie możesz się nauczyć życia na tej wolności. Bo to, że nagle stałeś się wolny, nie znaczy, że znasz zasady panujące na tej wolności. Nawyki, odzywki. Był taki czas, kiedy przyszedłem do mojej żony pod sklep, ona pracowała w sklepie. Ja 3 miesiące głosiłem jej o Jezusie Chrystusie, jaki On jest dobry, jak mnie zmienił, jak mnie uwolnił, jak mnie uratował. Ona mi coś powiedziała, a ją popchnąłem. Odezwała się stara natura agresji. I ona mówi, ty jesteś wierzący? Mówisz mi tutaj o Bogu, a dalej mnie popychasz? Dlatego, że to był czas, kiedy uczyłem się życia na tej wolności. I dlatego tak ważne, abyśmy obrali konkretny kierunek. Konkretny kierunek. Gdzie możemy się tego nauczyć? Chcę troszeczkę powiedzieć o służbie, ponieważ od samego początku, kiedy wyszedłem z odwyku i zacząłem nowe życie z Jezusem Chrystusem, od samego początku służyłem. I to, co dzisiaj pastor powiedział, chcesz pomóc sobie, pomagaj innym. I w służbie jest fajnie się uczyć, bo są tam ludzie doświadczeni, są tam ludzie, którzy przeszli już pewną drogę z Jezusem Chrystusem i wtedy przychodzi ta fascynacja. Słuchajcie, dzisiaj serce moje się raduje, z tym po prostu zaraz pęknę. Naprawdę, dzisiaj są osoby z ulicy, osoby, które spotkaliśmy na ulicy, kiedy byliśmy ostatnio, wychodzimy co środę na ulicę. Wychodzimy, szukamy w miejscach, gdzie chodzą bezdomni, gdzie chodzą ludzie opuszczeni przez wszystkich, gdzie chodzą narkomani, gdzie chodzą ludzie z marginesu i tam szukamy ich, aby im powiedzieć, że jest jeszcze nadzieja. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że kiedy przychodzimy, jest trochę śmiechu, trochę cwaniactwa, ale kiedy mówimy o tym jedynym, o Jezusie Chrystusie, widzimy, jak serce tych ludzi pęka, jak zaczyna płakać. Kiedy nakładamy ręce na nich i się modlimy i mówimy, jest nadzieja, wołaj do Boga, ratuj mnie, oni wołają i dzisiaj są na tym miejscu i mają szansę, aby zacząć nowe życie. I to jest fascynacja i to jest niesamowite. Ja powiem tak, nie każdy jest powołany do tego, aby iść do bezdomnych, aby iść do narkomanów, ale świadczenie o Jezusie Chrystusie nie ma nic wspólnego z powołaniem, tylko z posłuszeństwem. Nie musisz iść do narkomanów, ale zawieźć kogoś do kościoła, podwieźć kogoś po zakupy. To jest świadczenie o tym, jaki Bóg jest dobry. Dlatego tak dobrze jest uczyć się w służbie u liderów, którzy przeszli pewną drogę w życiu i mogą pokazać, jak żyć. Jak żyć na tej wolności, na którą nie tak dawno przyszedłeś. Ja lubię te porównania ze statkami i jest taka historia. Płynie okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Nagle widzą światło sprzeciwka i kapitan mówi tak. Weź im tym alfabetem Morsa, powiedz, żeby zmienili kurs, bo płyniemy, więc niech się odsuną. My jesteśmy okrętem marynarki wojennej, więc powiedz im. No to on tam, tutaj okręt marynarki Stanów Zjednoczonych, zmieńcie kurs. A tam odzew alfabetem Morsa. To wy zmieńcie kurs. No to on jeszcze raz, tutaj okręt marynarki Stanów Zjednoczonych, zmieńcie kurs. I znowu, to wy zmieńcie kurs. No panie kapitanie, nie da rady. No to idzie pan kapitan i on pisze. Tutaj kapitan okrętu marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Zmieńcie kurs. Tam odzew. Tu latarnia morska, to wy zmieńcie kurs. Lubię ten przykład, bo naszą latarnią od dziecka może być mama, może być tato, może być nauczyciel, ksiądz, kaznodzieja, pastor, przyjaciele, Słowo Boże. Ale my mamy swoją receptę. My mamy swój kurs obrany. Swój kurs, że wiemy, jak z tego mamy wyjść. Mnie to nie dotyczy. Często mówimy, ale mnie to przecież nie dotyczy. Mam swoją receptę na życie. I wiecie, recepta. Mam swoją receptę na tym, jak wyjść z problemu. Mam swoją receptę na to, jak się uwolnić z tych więzów, z tej niewoli, w którą wpadłem. Mam swoją receptę na to, jak wyjść z tego bagna. Wiecie, jak wygląda człowiek, który jest po pas albo po pachy w bagnie i ma swoją receptę na wyjście? I zaczyna się kręcić i telepać tam? Wciąga go coraz bardziej. Postanowienia, obiecywania. Od jutra tego nie zrobię, od jutra nie będę grał, od jutra nie będę jadł, nie będę krzyczał na dzieci. Wiecie, ile ja postanowień miałem w swoim życiu? To się w głowie nie mieści. Postanowienie za postanowieniem. Dlaczego to nie działa? Proste. Bo to grzech. Kiedy siedziałem w więzieniu, mogłem sobie nie wiadomo jak postanawiać i obiecywać, że od jutra będę na wolności. Mógłbym się spinać z całej siły, ale kiedy otwierałem oczy, dalej byłem za kratkami. Dlaczego? Bo byłem w więzieniu. Potrzebowałem, żeby ktoś otworzył mi bramę, żebym mógł wyjść. To dlaczego, jeśli jestem w niewoli grzechu, tak bardzo postanawiam o własnych siłach z tego wyjść? Tak bardzo sobie obiecuję od jutra i babram się cały czas. I przychodzę do brata, do siostry, wieczne problemy, wieczny smutek, wieczna depresja. Nie ma fascynacji, nie ma radości. Budzę się. Dzień jak każdy inny. Często jest tak, jak opowiadam o wolności i opowiadam różnym ludziom, którzy modlą się o jakieś nałogi, o papierosy czy jakieś inne. Dlaczego do tego wróciłeś? No, bo sobie myślałem, że tam jedna rzecz nie zaszkodzi i tak dalej, i tak dalej. Człowieku, mówię to też do siebie, bo często upadam, często wpadam w jakieś pożądliwości. Muszę się z tym rozprawiać. Jak to za chwilę powiem? To jest coś takiego, Kiedy głoszę o wolności i byłem kiedyś na odwyku i pan terapeuta mi powiedział, ale ty jesteś wolny? Ja mówię, tak, jestem wolny. To się napij. Ja mówię, jak no się napi? Jakbym był zniewolony, to bym się napił, ale że jestem wolny, to nie muszę. A poza tym, mówię, alkohol dla mnie był bagnem, gnojem i smrodem. I nie chcę sobie od czasu do czasu wracać i lizać, bo to nie jest smaczne. Dlatego jeśli Jezus Chrystus uwolnił cię kiedykolwiek z jakiejś rzeczy, z jakiegoś zniewolenia, nie myśl sobie, że możesz sobie od czasu do czasu wrócić i polizać to szambo, bo w końcu cię wciągnie. Wciągnie cię i nie będziesz miał chęci do służby. Nie będziesz miał chęci do tego, aby iść i głosić Ewangelię, aby iść i opowiadać, jaki Bóg jest dobry, bo będziesz się zajmował tylko sobą i swoim problemem. Ale jakbym tak zostawił to teraz, to byśmy wyszli złamani. Ale Bóg jest dobry. Jest nadzieja. Jest zwycięstwo. A wiecie, w kim jest zwycięstwo? W Chrystusie. W Chrystusie mam zawsze zwycięstwo. Powiedz, w Chrystusie mam zawsze zwycięstwo. Powiedz, w Chrystusie mam zawsze zwycięstwo. Kiedy następuje punkt zwrotny w życiu, punkt zwrotny to jest moment, kiedy patrzę, wglądam w siebie, tak jak syn marnotrawny, wejrzał w siebie, zobaczył, jak mu jest źle. I to jest punkt zwrotny. I to jest pokuta, ale to jest pewna część pokuty. Punkt zwrotny. Zaglądam w siebie. Mówię, spaprałem. Wpadłem znowu w szambo. Spadłem znowu w bagno. Nikt nie jest w stanie się za włosy z bagna wyciągnąć. Potrzebuję pomocy z zewnątrz. Wpadłem w grzech. Nie radzę sobie z tym grzechem. Postanawiałem już wiele razy wyjść z więzienia, ale dopóki mi drzwi nie otworzą, to nie mogę wyjść. Dlatego zaglądam w siebie i mówię, nie potrafię. I to jest pewna część. I teraz chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Tak wielu ludzi pokutuje tylko w ten sposób. Przychodzi i mówi, wiesz, znowu zapiłem. Wiesz, znowu zgrzeszyłem. I znowu to samo. I znowu to samo. Jakby syn marnotrawny wtedy postanowił, mówi tak, źle mi tutaj jest. Nie mam co jeść. Jest mi ciężko, wszystko straciłem. No od jutra postanawiam inaczej żyć. Czy jego życie by się zmieniło? Nie zmieniłoby się jego życie. Dlaczego? Bo on jeszcze musiał jedną rzecz wykonać, najważniejszą. Wrócić do swojego Ojca. Wrócić do swojego Ojca. I kiedy ty zaglądasz w siebie, patrzysz, jak wygląda twoje życie, w jakim miejscu, od czego jestem uzależniony, czy co mnie, jaki grzech mnie opanował. Nie szarp się, nie wyciągaj się za włosy, ale wracaj do Ojca. Wracaj do Ojca, bo tylko w Nim jest wolność. Tylko On może ci wskazać ten prawdziwy kierunek. Tylko On. Zaglądam w siebie, wracam do Ojca, zaczynam inaczej żyć i nie dam się niczemu nie zniewolić. I nie dam się niczemu zniewolić. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy umartwiacie, ciała umartwiacie, żyć będziecie. Rzymian 8:5, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie. I pokój. Dlatego nie nauczymy się chodzić w Duchu Świętym, kiedy wychodząc z tego więzienia obierzemy kierunek, wracając do starego środowiska. Jak nas bardzo pociąga stare środowisko, jak nas bardzo pociąga jeszcze to, żeby tam wrócić. Jak nas ciągnie do tego, żeby na jakąś imprezę pójść. Przecież to nie jest nic złego. Byłem na takiej szkole i brat, który prowadził tę szkołę, zapytał się, czy chodzenie do teatru jest czymś złym? No pewnie, że nie. A czy to jest zamysł ciała, czy ducha? No zamysł ciała. Czy chodzenie do kina jest czymś złym? No pewnie, że nie. Ale czy to jest zamysł ciała, czy ducha? No zamysł ciała. I teraz my popadamy w coś takiego. To nie jest złe, tamto nie jest złe, tego można trochę i okazuje się, że nasze życie zaczyna być cały czas w ciele. Chodzimy i myślimy tylko o tym, co mieć, co zrobić, jak to załatwić i tak dalej. Ale jest obietnica. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, Wtedy ten, który Jezusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Słuchajcie, ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, ożywi mnie i ciebie i da mi zdolność do podejmowania wspaniałych, dobrych wyborów i decyzji. Kiedy wrócę do swojego Ojca, kiedy będę chodził w Duchu, to On uposaży mnie do tego, aby mógł się sprzeciwić tym rzeczom, które mnie ciągną z powrotem w dół. I będę myślał o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Dlatego, że w Chrystusie mam zawsze zwycięstwo. Zmień kurs. Dzisiaj możesz zmienić kurs. Przestać postanawiać, że to tyczy mnie i ciebie. Kiedy zmienisz kurs, kiedy popatrzysz na światło Jezusa Chrystusa, który prowadzi tylko w dobrą stronę, to nigdy nie roztrzaskasz się o skałę. Kiedy powrócisz do Ojca i zaczniesz żyć w Duchu z Jezusem Chrystusem, to te drzwi, jak kiedyś pastor powiedział, magiczne, które zmieniają nas tutaj i tam, znikną. Będziesz taki sam tutaj, taki sam na zewnątrz, bo stanie się to twoim stylem życia. Będziesz zafascynowany każdym dniem. Będziesz chodził i będziesz czekał, komu będziesz mógł powiedzieć o Jezusie. Będziesz się cieszył, że w cokolwiek wpadniesz, to możesz przyjść do Boga, do Jezusa Chrystusa i On uwolni cię i będziesz na nowo wolny i cieszył się radością i nie będziesz musiał się spinać, bo to nic nie daje. Bo jakbyś się nie sprężył, to z więzieniem wyjdziesz, bo muszą ci najpierw te drzwi otworzyć. Znikną te drzwi, nie będziesz mógł siedzieć w ławce, będziesz szczęśliwy, będziesz chciał służyć innym i będziesz wolny, dlatego, że tylko w Nim jest wolność. Przez Ducha Świętego, tego samego Ducha, który wzbudził Jezusa z martwych. Dlatego dzisiaj jest czas, abyś zmienił kurs, abyś popatrzył, że to dotyczy ciebie. Powiedział tak, Panie Jezu, ja nie chcę więcej postanawiać, ja nie chcę więcej się spinać, chcę przyjść do ciebie przed twój krzyż, a ty mi dasz pragnienie, chcenie, wykonanie tego, abym nie musiał więcej wracać i tego szambalizać, bo nie chcę do tego wracać. I będziesz zafascynowany każdym dniem w swoim życiu. Wchodzisz w to? I będziesz zafascynowany każdym dniem w twoim życiu, bo nie będziesz musiał babrać się w niewoli, bo tylko w Jezusie Chrystusie jest wolność i tylko w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie. Może dzisiaj jesteś pierwszy raz na tym miejscu. Wiedz o tym. Tylko w Jezusie Chrystusie, tylko przez Niego mogą być odpuszczone twoje grzechy i możesz mieć ogromny pokój z Nim i pokój w sercu.
Amen. Dziękuję, Leszku. Halleluja. Ci, którzy są tu pierwszy raz, a ja powiem do tych, którzy są tu po tysięczny raz. Nikt nie jest bez grzechu i bez winy. Naprawdę, jeśli miałbym obrazować ostatnie dni, tygodnie mojego życia, to raczej mam sztorm na pokładzie. Muszę wam powiedzieć, że zdarza mi się manipulować, mówić niewłaściwe słowa, czy myśleć źle. Muszę z tego pokutować. Jest wiele rzeczy, które muszę zmienić i pewne rzeczy do mnie teraz docierają bardziej niż wcześniej. Mamy wiele problemów. Kiedy jest tak duża załoga, wiele rzeczy się dzieje. Ale naprawdę chcę wrócić do tego, co mówił Leszek. Jedyną drogą do tego, aby coś się zmieniło w twoim, moim życiu, jest On. Jest Jezus. To, co mówiłem na początku, naprawdę, jeśli masz świadomość przebaczenia, ale też to jest tak bardzo ważne, o czym mówiliśmy, bez wolności, bez prawdziwej wolności, która jest w Jezusie, nie ma radości. Może zróbmy tak. Nie wstawajcie, a wręcz przeciwnie. Pochylmy swoje głowy. Może ktoś chce uklęknąć. I wysłuchajcie tej pieśni, tej modlitwy grzesznika. I niech Duch Święty mówi do nas podczas tej pieśni. Potem będziemy się modlić, wołać do Niego, jedynego, który ma moc i siłę do tego, aby zmienić twoje i moje życie.